Kolberg?
Lubię.
Audycję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Kolberg 2014. Promesa. Realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Kolberg?
Lubię.
Zachować od zapomnienia.
Dobry wieczór. Jak zwykle w środę zaglądamy do archiwum i wyciągamy audycję Anny Jachniny. Zaczniemy od audycji dotyczącej twórczości i życia poety Franciszka Becińskiego. Zresztą jego postać już pojawiała się w naszych audycjach. Gdybym nie czytał trylogii, to jest audycja z 1969 roku. Usłyszą Państwo głos samego Franciszka Becińskiego, który spotkał się wraz z czytelnikami, recytował swoje wiersze we Włocławku.
Ten siwowłosy mężczyzna o twarzy pełnej spokoju i powagi to poeta ludowy, Franciszek Beciński. Zaproszony przez Muzeum Włocławskie przyjechał z rodzinnego Pilichowa na spotkanie z mieszkańcami Kujawskiego Grodu. Wierszem, który maluje krajobraz rodzinnej ziemi, wprowadził nas Beciński w klimat i tematykę swej poezji.
Toć jest dopiero kraj, ziemia, cała okolica, gdzie pamiątek więcej drzemie w wieku w pyle. Znajdź podobną ziemię, gdzie, jak w niej, zobaczysz tyle dostatków i ludzkiej urody. Wsie, stare królewskie grody, spojrzysz. Wzrok gubi się, rozlewa. Krzykniesz, bez końca głos leci, bo nie spotka drzewa. Nie uświadczysz tu większej wody, ni pańskiego dworu, a po puszczach dawnych nędzne resztki boru. Ja z niej się wiodę. Dawności wielkiej, ziemio, popiela sięgasz, piasta, zawsześ historią, zawsze pachniesz wiosną i razowego tchniesz rozczynem ciasta.
Proszę Państwa, moje związki kulturalne z Włocławkiem są dosyć dawne. Zaczęły się od krajoznawczych kół młodzieży szkolnej. O istnieniu moim jako poety dowiadywano się po prostu z prasy, która chętnie umieszczała moje utwory, torując drogę do serc ludzkich. W międzyczasie odwiedziła mnie w Pilichowie delegacja młodzieży z GZK, przysłana przez polonistę profesora magistra Pawła Czarneckiego, ażeby poznała prostego człowieka piszącego wiersze w jego własnej zagrodzie. W tym mniej więcej czasie została nawiązana znajomość ze Zdzisławem Arentowiczem. Życie zamieniło ją potem na długą, serdeczną przyjaźń. Znany już poeta, żarliwy działacz regionalny, człowiek o wysokiej kulturze twórczej, był członkiem zarządu Towarzystwa Krajoznawczego i zaprosił mnie na jakąś wystawę obrazów w Muzeum Kujawskim. Przy tej okazji znów poszerzyły się moje znajomości oraz przyjaźń bardzo serdeczna z ówczesnym kustoszem muzeum, panem Józefem Kłodawskim. W jednej sali wisiał na ścianie portret starej Kujawianki w bogatym, ludowym stroju. Dzieło Natalii Hecker. Właśnie pan Kłodawski zaproponował mi napisanie wiersza do tego portretu. Wiersz pod tytułem Stara Wieśniaczka, oprawiony w ramkę, wisiał pod portretem przez wiele lat, aż do czasu wojny. Widziałem ją po raz ostatni w niedzielę, w czepku, w staroświeckiej na ramionach chuście. Tak, widziałem ją, ale już nie w kościele, nie na jarmarku, ani też na odpuście. Twarz jej jeszcze żywa, ale zmarszczek siatka wyryła już na niej opowieść dziejową. Nie matrona to, nie hetmanów matka, lecz chłopka z do mnie podniesioną głową. Dużo, dużo słyszały od niej wnuczęta, gdy kąciel lnianą przędły w wieczornej porze. Niejedną bajkę ktoś sobie zapamiętał o ślicznej królewnie, o zaklętym dworze. Cyt, słychać tylko kółko w izbie skrzypiące i świerszcza jak cyka gdzieś za starą belką. Żar w kominku, półmrok, dzieci na wpół śpiące, lecz ciągle zasłuchane w jej opowieść wielką. Stareńka już bardzo, a czerstwa i żywa, a tyle ci od niej tchnie mocy i siły, aż trudno uwierzyć, że przed lat pół wiekiem takie wieśniaczki tutaj na Kujawach żyły. Tak w przeszłość gdzieś zapatrzoną okiem śmiałym, w koralach na szyi, w jaskrawym kaftanie, widziałem ci ją raz ostatni, widziałem już tylko w muzeum wiszącą na ścianie.
Batutę teraz przejmują młodzi.
Samotność, idąc ogrodem, stanęła pod płotem na chwilę i oczom własnym nie wierzy. W ogrodzie jest cisza, w ogrodzie liści tyle pożółkłych na ziemi leży. Czemu tak daleko od ziemi do błękitu? Czemu być musi na ziemi tak smutno? Westchnął wiatr pod jabłonią i zatrzepotał skrzydłami. On i samotność są teraz w ogrodzie sami. Tą ścieżką, gdzie na płocie zżółkłe powoju firanki chodziły ze słońcem niegdyś świeże, pachnące poranki. A tam znów, w cichym zakątku, gdzie te badyle szczerniałe, pszczela muzyka grywała na malwach przez dnie całe. Stoi samotność pod płotem i smutek głęboki ma w oczach. Nikt więcej tu nie przybędzie, bo nie ma po co.
Jak państwo mogli się przekonać ze zasłyszanych wierszy, żadnej nadzwyczajności w nich nie ma. Cała ich atrakcyjność polega na tym, że autor ich jest zupełnie prostym człowiekiem, nie chodził do szkoły, jest kompletnym samoukiem i to, co mógł przelać na papier, to jest jego dorobek długiej, mozolnej pracy.
Drzewem, gdybym był samotnym, takim zwykłym drzewem, strugą w cieniu olch się wijącą, gdybym był kamieniem leżącym na polu, albo jaką okruszyną z wiatrem latającą. Ach, gdybym był motylem może, sam już nie wiem. Nie wiem, gdzie samotność się kończy, a życie zaczyna. Komu ptaki śpiewają i wiatr szumi komu. Jam ani wiatr jest, ani mała ptaszyna. Do samotniejszego co dzień wracam domu. I co dzień odchodzę, co dzień skądś powracam, co dzień okruch życia ktoś wyszarpie ze mnie. Jutra cel i wiarę w jutro codzienne zatracam. Dom mój jest coraz puściejszy. I zazdroszczę liściowi jesieniom, którym wiatr pomiata. Nawet nieistnienia zazdroszczę nicości. Skarb utraciłem ciułany przez lata. Wokół teraz pustka leży przeogromna i nie wiem, mędrcy to przeżyją, czy ludzie najprostsi?
Proszę państwa, może byśmy na tym skończyli. Chciałbym z państwem po prostu pomówić w formie takiej dyskusji, w formie uwag, jakie państwo tutaj pod adresem usłyszanych utworów i w ogóle tego wieczoru mieliby. Proszę bardzo.
Pan przyszedł do nas naprawdę z dobrym słowem. I chcielibyśmy, żeby pan z tym dobrym słowem od nas odjechał. Cóż jest pięknego w pana poezji? Przede wszystkim to jest poezja, którą się rozumie. Drogi panie, jutro rozpoczynają się tutaj u nas eliminacje w repertuarze moich 6 recytatorów. Znalazły się wiersze pana jako poety regionalnego. Udało mi się złapać jedną recytatorkę, która właśnie pojutrze będzie mówiła wiersz pana na eliminację. Więc jeżeli państwo pozwolą, prawda oczywiście jest niepewna, jest zażenowana, zdenerwowana. Jeżeli państwo pozwolą, to proszę bardzo.
Jest wiersz pod tytułem Przeznaczenie. Wszystko. Wszystko powoli przechodzi do legendy. Przemija, ucieka. Ileż to razy słońce wiosną przeszło tędy. I czas, i najbliżsi odpłynęli jak rzeka. Przemijały tak wiosny, lata, ludzie i ptaki, idąc ku swemu przeznaczeniu. Taki odwieczny już porządek jest we wszechświecie. I akacje kwitły, i stare lipy cmentarne. Aż dziwno wspominać dziś o tym. I było lato szumiące zbożem, dni rozdzwonione srebrem kos, majem skwarne, sny w stodole nasianie lub tygodniowe słoty. Było tak. Było. Życie z poranku w dni smukłym wyrastało kłosem, parowało z pokosów macierzanką, pszczelim miodem. Przyszedł czas obcy z daleka, mroźny, wrogi. Kwiaty osłońcie przed wichrem, przed chłodem. Na dalekim horyzoncie, tam kres drogi. Modry skłon nieba dotyka ziemi. Słońce przed zachodem.
Ja zdumiałem się, słuchając i do ostatka nie wierzyłem, czy to jest mój utwór, aż musiałem przeczytać tytuł tego wiersza, że z autorem jest Franciszek Beciński. Mówię to państwu szczerze, że właściwe piękno utworu oddaje recytator. Bardzo pięknie, to bardzo pięknie. Jeżeli pan dyrektor, pan sobie życzą, ażeby jakieś bliższe zetknięcie nastąpiło pomiędzy tą moją śmiertelną osobą, skromną chłopską ze wsi, a szkołą panów, to ja chętnie będę panom służył. No cóż, proszę pani. Pani gospodynią jest tutaj pani magister Hankowska. Myśmy jakby nadużyli cierpliwości audytorium, żeśmy przeciągnęli tak długo. No a mnie co prawda czeka jeszcze droga, która nie jest dla mnie straszna po takim spotkaniu, jak tutaj dzisiaj doznałem we Włocławku, czyli Włocławek, ten Włocławek kochany, zawsze, chociaż nie ten sam, ale jest taki sam. Pełen serdeczności zawsze dla mnie i takim pozostanie.
Podchodzę z mikrofonem do jednej z recytatorek.
Z chwilą, kiedy ten materiał dostałyście do opracowania, te wiersze, jak zostały one przez grupę przyjęte? Czy te wiersze wam odpowiadały, czy się podobały, czy nie podobały?
Dużo właśnie recytatorów jest, pochodzi ze wsi u nas w naszym techniku i właśnie, czy ja wiem, jakoś każdy czuł, że te wiersze jakoś są mu bliskie. Na przykład ja, to czułam jakiś naprawdę podziw dla pana Becińskiego. Wybieraliśmy sobie sami. Czy bardzo nam się podobały te wiersze.
Cecylia Zielińska sławi również wierszem Piękno ziemi i rodzinnej wioski. Jak pani odczuwa poezję Becińskiego?
Jeżeli chodzi o twórczość pana Becińskiego, to po wydaniu ostatniego jego tomiku miałam szczęście go dostać. Bardzo mi się te wiersze podobały. Nawet muszę tu powiedzieć, że po przeczytaniu tego tomiku napisałam wiersz do poezji pana Becińskiego.
Jeszcze jedną uczestniczkę naszego spotkania proszę o uwagi na temat tego wieczoru.
Mi szalenie podobała się poezja pana Becińskiego. Oddaje wiernie obraz wsi i wiersze są bardzo przeżyte jakieś takie. Jest w nich jakaś ogromna prostota, są bardzo zrozumiałe i obrazowe bardzo.
Wielu przyjaciół ma nasz poeta, zwłaszcza wśród przedstawicieli starszego pokolenia.
Od jak dawna datuje się znajomość i przyjaźń pana z panem Becińskim?
Jestem bardzo dawno, jeszcze przed wojną.
Pan był niejako świadkiem do początków jego poezji.
No tak, mam powiedzieć panie, jeszcze jak miał te trudności, co mu nie chcieli drukować tych wierszy, to bo tam się zajął redaktor w Wrocławiu i mu to ułatwił i wydał pierwszą książkę. To już kupę lat temu, proszę pana, tak.
Tak, bo on tak właśnie serdecznie bardzo wspomina pana przyjaźń, pana pomoc.
No, brata mojego, proszę pani Zdzisława, brat miał może większe możliwości, bo w tym zawodzie jakby pracował, prawda, był literatem kujawskim, proszę panią. No, tam też pomagał, proszę panią, no ale wtedy były takie czasy, proszę pani, że tego rodzaju, proszę pani, poeci to nie mieli. Poparcia, proszę pani. No teraz trochę inaczej na świecie.
Franciszek Beciński z wiązanką biało-czerwonych kwiatów, wzruszony, uśmiechnięty. Znikł nawet z jego twarzy ów cień goryczy, który ostatnio tak często ją przesłaniał. Uwierzył pan chyba, panie Franciszku, że otaczają cię tutaj ludzie naprawdę życzliwi.
Nie trzeba nigdy wątpić, bo ja już byłem, jak to się mówi, w bardzo sytuacjach takich groźnych, że zdawało się, nie ma wyjścia. Ale co mnie krzepiło? Wracałem zawsze do treści trylogii. Ci wielcy tam bohaterowie, odważni awanturnicy, nawet weźmy takiego Kmicica, to więcej był awanturnik jak rycerz istotny. Ale on mi imponował i on jest mi ciekawa rzecz. Najbliższy mi jest z bohaterów trylogii, Kmicic. A znowuż z bohaterek tej trylogii, to jednakże najwięcej mam sentymentu do Kniaziówny z Rozłogów, Heleny. Dlaczego? Najwięcej wydaje mi się kobieca.
A Hajduczek?
Hajduczek to taki czpiotek, kresowa kobieta. Ale stworzona była dla małego rycerza, dla Wołodyjowskiego. Dla człowieka, który tylko jak to ciągle jak żuraw stał na jednej nodze i strzegł granic Rzeczypospolitej. Jemu już nie w głowie było ani zakładanie rodziny, ani zagrzebywanie się w tych pieleszach domowych i tak dalej. To był człowiek, który ciągle czuwał. I Basia Hajduczek to był stworzony właśnie na żonę dla takiego rycerza.
No ale teraz kogo i którego z aktorów zrobić tym Kmicicem?
Właśnie.
No, małego rycerza mieli, prawda, Hajduczka
podobno
mieli.
Nie udał się podobno zbytnio mały rycerz. Mówią chociaż dużo, ja nie znam tego. Zagłoba świetny, podobno. Bo też nie oglądałem jeszcze tego. Wiecie państwo, czego się boję? Żeby mnie to wszystko nie rozczarowało do trylogii.
Każdy indywidualnie ma wyobrażenie swojej trylogii, swoich bohaterów. Ale jednak to, co zrobiono, mam wrażenie, telewizyjnej serii Małego Rycerza, to zrobiono.
Bo przecież to jest dzieło na miarę wielką. Na miarę wielką, przecież to jest taki epos. Trylogię uważam zawsze za królową literatury polskiej. Jeżeli przyjdzie już ta ostatnia godzina, że trzeba będzie odejść, to chciałbym odejść czym? Z trylogią Sienkiewicza. Z trylogią, to moje jedyne pragnienie i na pewno mi do trumny włożą, chociaż z jeden tom, bo sześciu szkoda.
Bo z nią pan swoją drogę życiową zaczynał.
Nie wyobrażam sobie, żebym doszedł jakąkolwiek drogą do tej mety, do jakiej doszedłem, gdybym trylogii nie znał.
To była audycja Gdybym nie czytał trylogii o Franciszku i z Franciszkiem Becińskim. To teraz kapelusz pełen wspomnień. Przeniesiemy się do lasów na polowania. Będą to wspomnienia polowań. Audycja powstała w 1972 roku.
Kapelusz pełen wspomnień. Jeżeli w październiku na Szymona i Judę nie było śniegu ani grudy, to zdarzać się zwykło, że dopiero wszyscy święci na białym koniu zjeżdżają i w Wigilię świętego Huberta, patrona myśliwych, wyprawiają pierwsze łowy. Ale jeżeli święty Hubert nie dopisze i zasłoci się na nowiu, to szaruga jesienna przeciąga się nieraz aż do świętego Andrzeja. Tak czy inaczej, czas polowań tuż, tuż, a gospodarz, u którego gościmy, pan Józef Wysocki, rycerz spod znaku świętego Huberta, potrafi myśliwskiego poloneza wodzić. Za oknami jesień. Wiatr chłoszcze galęzie drzew. Las ocieka wodą. Chłodny, ciemny, niegościnny. Za to w izbie leśniczówki ciepło, przytulnie. Ze ścian patrzą na nas jelenie rogi, pod nogami skóry dzików, a na stole kapelusz myśliwski. Kapelusz pana Józefa budzi ogólne zainteresowanie. Zdobią go liczne odznaki związków i klubów łowieckich, wykonane w srebrze i brązie. Małe arcydzieła snycerskiej sztuki. Jak je pan zdobył?
Prowadziłem przez 5 lat gości dewizowych na polowaniach. I tak jak przyjeżdżali narodowościami, Szwedzi, Norwegowie, Finowie, Austriacy, tak ja ich kolejno obsługiwałem, zainteresowania były takie. Latem przyjechał jeden Belg, po prostu dla wyniuchania, jak to tu u nas jest. Z wielkim strachem, bardzo bojaźliwy, bo to nie wiadomo, ile on ryzykuje, wpadłszy do Polski tutaj, był oczarowany zaraz w pierwszy wieczór widokami. Las był tak przepiękny, prowadziłem go po takich partiach, gdzie i las był ładny, i było na co spojrzeć. Jak mu pokazałem pierwszego rogacza selekta z błędami, który może być strzelony, to on z tej szalonej radości, z tego swojego afrykańskiego sztucera zrobił taką kolosalną dziurę w niebie, że ten rogacz tylko ze zdziwieniem się obejrzał. To nawet nie było obok. To ja jemu mówię, encore une fois, kierysiv. Do ucha mu tak szepnęłem. On drugi raz sieknął chyba ze 2 metry obok, ale rogacz widział, że to zaczyna się bardzo niepoważna gra i zmyknął, żeby go dalej nie kompromitować. Ponieważ zachybiony strzał względnie za postrzałka płaci się drogo, przy tym to pudło słyszała jego młoda żona w leśniczówce. Kompromitacja była tak potworna, że chłop był zmartwiony. Rzucił swoją cudowną strzelbę z nocną lunetą do przestawiania z 2,5 na 7. Siedmiokrotne powiększenie rzucił w mech, usiadł na pieńku i zwiesił uszy, obraz nędzy i rozpaczy. Coś potwornego. Podchodzę do niego i proszę pana, ja nie palę. Więc nie mogę pana poczęstować. W lesie jest tak aromatyczne, balsamiczne powietrze, że po co palić? Ale dla uspokojenia, pan jako palacz, niech wypali jednego papierosa, a potem panu coś miłego powiem. Proszę pana, przecież ta strzelba jest wstrzelona na Afrykę. Temperatura inna, ciśnienie inne, klimat inny, ta daleka podróż. Nie liczymy tych strzałów. Ale jeżeli pan mi następnego rogacza, którego pokażę, chybi, będę bez litości. musi pan drogo zapłacić. Bo naprawdę to się nie liczy. Nie. Nie. Z gruba pomyłka, proszę pana, Rogaczowi nic się nie stało, nawet się nie przestraszył, więc cóż. No i on na drugi dzień swojego kozła strzelił i wtedy mi powiedział, wie pan co, to mam 50% planu wykonane. Ja mówię, jak to 50%? Przecież pan ma w planie 5 rogaczy. No tak, ale mnie w Warszawie powiedzieli, że w naszych warunkach jest trudno kozła strzelić, więc jeżeli pan strzeli 2 z tych 5, niech pan będzie zadowolony, a już jednego mam. Tak go prowadziłem, chłop się uspokoił, potem stał się wielkim optymistą, zaraził się widocznie moim optymizmem. W każdym razie 5 rogaczy strzelił, zapłacił za nie ślicznie dewizami, obiema rękami trzymał, ściskał mi rękę, dziękuję panu, dziękuję, takiego urlopu jeszcze nie miałem. Panie, jak ja się mam panu wywdzięczyć. Panie, ponieważ to był szalenie miły człowiek, ja mu proponuję przy odjeździe taką rzecz. Wie pan, chciałbym mieć coś od pana na pamiątkę, ale pan ode mnie też. Ja miałem taki stary znaczek Polskiego Związku Łowieckiego. My mamy teraz inne, mamy jelenia na rykowisku. To był wieniec kapitalnego jelenia, tak? I w pośrodku ten tradycyjny stary krzyż hubertowski. Zdjąłem z mojego kapelusza tą starą odznakę Polskiego Związku Łowieckiego i na kapeluszu z honorami mu wręczyłem, a on mnie wręczył odznakę swojego klubu Dzika, klub, który istnieje w Ardenach w Belgii, Dzika przeskakującego przez róg myśliwski. Rogi myśliwskie są takie ogromne, że na przykład w czasie biegu hubertusowskiego jeździec w czerwonym fraku, w czarnej żokejce, który bierze udział w tym biegu myśliwskim za lisem, ma taki róg przewieszony przez siebie. To jest tak duży, że średni dzik na pewno przez ten róg by przeskoczył. To jest ta pamiątka. Prowadziłem innych. Szalenie sympatycznego Szweda, profesora Halebori z środkowej Szwecji, to jest kolosalny entuzjasta łowiectwa. Człowiek niesłychanie utalentowany, znajomość pierwszorzędna 6 obcych języków i teraz, żeby więcej zarobić, drugi rok już studiuje wyższą matematykę. Te dwie rzeczy absolutnie się ze sobą nie zgadzają, bo jak ktoś jest lingwistą, to jako matematyk tak. Jest kompletny kalosz, geniusz. 6 języków i wyższa matematyka. Od niego mam tego pięknego łosia w brązie, typowa zwierzyna szwedzka. Było 2 Austriaków u mnie, zamieniłem z nimi odznaki. Ten jeden raczej obserwował zwierzynę i był jako osoba towarzysząca, bez strzelby, z lornetką, z dobrym aparatem fotograficznym, a ten drugi był wybitnie nastawiony, żeby byka strzelić. Znaczy nie w przenośni, tylko dosłownie. I od tego mam tą okrągłą odznakę ich Związku Łowieckiego, Austriackiego Związku Myśliwych. Proszę zwrócić uwagę na taki drobiazg. Ten ich byk ma stosunkowo dużą głowę, a proporcjonalnie malutki wieniec, bo u nich są nędzne jelenie, a u nas są jelenie takie, jak tu pokazałem. Stosunkowo mała czaszka i ogromny wieniec o dużej rozłodze. Dlatego ten pan, mimo że ma u siebie jelenie, przyjechał do Polski na lepszego byka. Tu jest Fiński głuszec, bardzo ładnie rzeźbiony w miedzi. Szwecja, Finlandia, Belgia, Austria. Teraz jest znowu północna Szwecja, jest Słowacja. Palone srebro, łeb ryczącego byka, tylko sama głowa i wieniec. To był dostojny starszy pan z siwiejącą, dobrze pielęgnowaną brodą. Na kapeluszu jego była lira cietrzewia i różne takie pamiątki z lasu i trofea, na przykład te malarskie piórka słonki. Mówiłem do niego po niemiecku najpierw. A potem pytam go, gdybym ja mówił wolno po polsku, czy pan by mnie zrozumiał? A on mówi tak. I on teraz mówił po swojemu i ja też. Wychodziły z tego najzabawniejsze historie, bo ja go pytam, czy on ma przyrząd do wabienia rogaczy i lisów, i on nie mógł tego zrozumieć. To ja mu mówię lok instrument, potem mówię jeszcze inaczej, potem mówię po polsku, my mówimy wabik, wabik i wabie lisa. A, wabiczka. I wtedy się dogadaliśmy, tak to u nich się nazywa. I ten pan właściwie stanowi wyjątek na moim kapeluszu, mianowicie ja z nim nie polowałem i on niczego nie strzelił. Natomiast przy piwku porozmawialiśmy o tej zwierzynie, która jest w Słowacji, o tej, która jest w Polsce. I ja jemu zacytowałem jako ciekawostkę, tak mimochodem, nasze przepisy, jakie obowiązują przy odstrzale jelenia selekcyjnego, to znaczy takiego, który się nie nadaje do hodowli. Ja nie chcę w tej chwili zanudzać słuchaczy takimi detalami ściśle fachowymi, ale niemniej on był zdumiony, że nasza ustawa łowiecka jest tak kolosalnie postępowa.
Ten kapelusz pana jest niezmiernie cenny. Czy pan nie obawia się czasem, żeby go gdzieś nie zostawić, nie zgubić?
Proszę panią,
żeby ktoś nie ukradł.
I dlatego właśnie ten kapelusz zawsze trzymam na kolanach.
Siedzi zając, bo on miedzą pod miedzą.
A myśliwy o niej nie wiedzą.
Siedzi sobie, rozmyśluje swój testament, rozpisuje, sierota, sierota. Siedzi sobie, rozmyśluje swój testament, rozpisuje, sierota, sierota.
W ogródeczku ja siadam, po listeczku ja arbuz jadam. A ja z łąki sobie żyję, zamiast wina rosy piję, sierota, sierota.
A on z łączki sobie żyje, zamiast wina rosy piję, sierota, sierota.
Uciekłem ode wsi, gonili mi psi ode wsi. Strzelcy trąby pogubili i za łby się pochwycili. Już ja pan
Strzelcy trąby pogubili i za łby się pochwycili. Już on pan, już on pan.
To była audycja Anny Jachniny, Kapelusz pełen wspomnień. I na koniec audycja zatytułowana Padają kłosy. Wyzwoliny kosiarza. To jest audycja w wykonaniu zarówno gawędziarzy, solistów, zespołów ludowych. Lektorem i takim narratorem tej audycji jest Sabina Aleksandrowicz.
Padają kłosy. Kosi, kosiarz kosi, ani nie przeprosi, a co mu w zawadzie, na pokoski kładzie.
Kłosiki stoją, kłoski się boją,
Ten ma wszystko, mawiano. Stąd waga, jaką przywiązywano zawsze do pomyślnego sprzętu zboża. Stąd zwyczaje i obrzędy, które towarzyszyły żniwiarzom w ich pracy. Mówić o nich będą paluczanie i kujawiacy, którzy jako służba folwarczna wyruszali ongiś gromadą na dworskie pola.
Zawsze była przodownica, pierwszo i taki przodownik. Przyjechał dziedzic, co mu przypiła tę wstążkę taką białą, z tą mertą, no, 5 marek rzucił. Potem przyjechał elef, co tak się uczył gospodarstwa, przyjechał na koniu. Znowu mu tam przypiła tę wstążkę niebieską, z tą mertą, takim winiarzkiem, 5 marek. Przyjechał inspektor, to był taki urzędnik, co tam wprowadził gospodarstwo całe. To mu przypili taką ciemną wstążkę, bo to już był starszy człowiek. 5 marek. Każdy jeden po 5 marek. Tak, że przodownica zebrała jakie do 30 marek. Po tym wszystko, jak przeciągli jeden pokos w koło, tego tak, taki był szlak żyta, jakiś tam 50 tych murk, to w koło obsiekli, to i wszystko kosy poćpały. Teraz jeden, ten przodownik wziął pieniądze i ta przodownica i do gościńca przynieśli kiełbasy, bułek, wódki, wina dla dziewczynów i wtedy wszystko piło i jadło. I wódarz z nami, a wódarzowi też przypili, wódarz też 2 marki rzucił. A śpiewali, to pole całe brzmiało.
Oj, zebrajcie miło ducha i nie patrzcie w żem koniucha. Siwa owca kończy sawy, nie ma ziemi nad Kujawy. Siwa owca kończy sawy, nie ma ziemi nad Kujawy.
A teraz okładziny.
Przyszła tam dziedziczka, no ją obłożyli, dała.
Obłożyli to znaczy co?
A no to wziął na snopetek żyta albo co i położył i przy nogach i łapkładam jaśnie pana, żeby z mędla stokorcy dało tam, tak różnie takie tam tego. No i rządca jak był, to też go obłożyli.
I to się nazywało obkładne?
Obkładne, tak. Aha. No tu wódki to też sobie kłośniki za te obkładne kupili, no i też sobie wypili.
No
tak. W innych stronach było znowu inaczej, na Kujawach inaczej, jak to mówią, na Mazurach inaczej.
Co to teraz za świat nastał, że parobcy pyszni? Nawet nie ma i trzech groszy, i żenić się myśli. Idzie sobie drogą, krzesze sobie nogą. Wiechcie z butów powyłażą kolana przed sobą. Zajdzie sobie do gościńca, na dziewki spogląda. Potrząsa próżną kieszenią, nic mu tam nie brząka. Zajdzie sobie do graczyka, tupnie sobie z góry, a wejrzysz mu na buciska, widać mu pazury. Wargi grube, wąsy długie, głowa jak ucieca. Nie słyszałam, nie widziałam takiego wisielca. Nie słyszałam, nie widziałam takiego wisielca.
Stążki miała przednica i powiązała wszystkich tych tam panów, którzy jeżdżali kolejno, powiązała im takie kiście przyjęła tych kłosów, tego zboża i stążki wtedy posiadali na bryczki, zapłacili znowuż tam ty przednicy pieniędzami i tego.
Zasoją tam pszenica, a urosła denica, oj da la na da na da. Oj da la na da na da, da na da na da. Oj da la na da na da, oj da la na da na da, da na da na da. Za soją tam toterka, a tam lata wiewiórka. Oj da la na da na da, oj da la na da na da. Da na da na da, oj da na da da na da, oj da na da da na da, da na da na da.
Jednym z najstarszych i ciekawych zwyczajów związanych ze żniwami były wyzwoliny kosiarza.
Młody chłopak powstał pierwszy raz do kosy, no to on ciął na samym ostatku, bo nie wolno mu było, żeby on tam w środku ciął, albo tam gdzieś przy przodku, albo co. Tylko on musiał na samym ostatku, czyli jako wilk. I to proszę pani, cini i ścini wszystko zboże. A gdy mieli wyprowadzić to frycowe, to zawsze robili sobie w sobotę, po obiedzie, na tym polu. Poszedł tam muzykant, te basy, te skrzypce, ustawili kawałek tam jakiegoś zboża, no, żeby to tak nazwać, że to ten wilk się oplątał i oni go wtedy złapali. Jak go złapali, proszę pani, no to go łowinili takim tym...
Powrósłem
takiego tego, że go durch połowijali, te nogi, to wszystko. I tu durch był łowinięty i ten przodownik taką... Linę też się ukręcił i tam zawiązał mu style i go z tego pola prowadził. Przeprowadzili do dworu, proszę pani. I ten cały dziedzic wyszedł. No i panie święty, prowadziłem tu dzikie zwierzę, co wszystko stworzenie bierze. Tam takie różne tego i dopiero no dałem też tam tym pieniędzy, no i wynajęli sobie tam gdzieś chatę. wszystkie kośniki wlezli, panie święty, i przynieśli bronę do mieszkania. On tam musiał usiąść i przodownik wziął kosę dopiero i ano, jak się kosa nazywa, no tak, a jak się pierścień nazywa, no tak, a jak się strychołek nazywa, no tak, a jak się kosisko nazywa, a jak to, no i musiał ten wilk tam wszystko wytłumaczyć, proszę pani, znasz wszystko tego, no to dopiero go kazał mu zejść i tam tę bronę wynieśli i dopiero, no już został kośnikiem i wtedy pita i tańca do białego dnia.
Takie mieli kwiatki porobione, te plecionki i przy tym takie kwiatuszki i każdemu do kapelusza. To już wiedzieli, że to jest pierwszy kosiorz, co pierwszy raz siecze. To musiał się wykupić, tam nie było rady. Jak się nie wykupił, to dziewuchy się za niego wzięli.
I postroili je w takie wieńce i to nazywali jak wilkami. I to musieli złożyć maturę z tego cięcia. Tak, i potem muzyka przyszła na pole po niech i z muzyką poszli przed dwór. Resztę kośników na kosach brząkali i wybijali. No i ten dziedzic przyznał im tam 10 marek na to. I oni się złożyli, no i uprawili sobie ucztę taką do rana. Kupili kiełbasy, wódki, piwo. I taka była uciecha, że to tak nazywali frycowe. Fryc musiał wiedzieć, jak kosę naklepać, jak to wszystko się nazywało, to tam kosisko, jakieś graty były, tam takie szczeble, żeby to zboże się lepiej obolało. Tak, to on musiał taki egzamin zrobić. Się nadeszło kobietów, matków, rodziny, się bawili.
Ten, co nie był wilkiem, to nie miał powodzenia w ogóle nigdzie. Nawet się nie mógł do dziewczyny zbliżyć. Ha, widzisz, wilkiem nie był, a zalecał się będzie. Tak, więc wilkiem mógł być tylko ten, który żniwa kosił i poradził i nie dał się przodownikowi wyprzedzić. To on był w grochowiny owinięty, ustrojony i przodownik prowadził na postrunku, a on ryczał bardzo przeraźliwie i kulał się dziewczętom pod nogi, obalały się, kiwało się wszystko, czysty tumult był. No i poszli potem do tego wielmożnych pana i do tej pani. O, tam był beczka piwa i tam była wódka i tam wszystko, i wino dla dziewcząt było. To pamiętam. To ostatni raz, co ja widziałem, to miałem 8 lat.
Ani wilczek nie dziobeczka, ani wilczek świątka. Ani wilczek nie dziobeczka, ani wilczek świątka.
Bo cię Pan Bóg skarał za ludzkie prosiątka.
Bo mnie Pan Bóg skarał
za ludzkie prosiątka.
Bo mnie Pan Bóg skarał
za ludzkie prosiątka.
Musiał cały dzień w powrozie siedzieć, tak go opętali powrozem ze słumy i to był taki zwyczaj. To się tak zwany był wilk, co zawsze pierwszy raz kosić. To tak to u nas wyglądało. Na wieczór go rozżynali, dopiero się musiał tych gorzałej postawić, dopiero było zakończenie, dopiero był kośnikiem. A tak
a czy
był.
Egzamin potem składał?
Nie, to był ten cały egzamin. Jak w tym powrozie wytrzymał cały dzień, to była męka przecież w tym wytrzymać, w powrozie ze słumy. I jak mu nie szło, to dostał muszczką, od łoszczynio kosy dostał. Jak mu coś tam nie wychodziło, tam to ten stary przedownik powiedział, czy 5, czy 6 tych muszczków, czy 3. A dziewczyna owszem, też mogła wykupić, ale musiała być ładna i zgrabna, bo jak tak, to i tak nic nie pomogło.
Jedni lubią jarmuż,
a drudzy kapustę.
Inni lubią stare baby,
my zaś młode tłuste.
Inni lubią stare baby,
my zaś młode tłuste.
A kto kto lubi jarmuż.
My lubimy dynię.
Inni lubią stare baby.
My zaś gospodynie.
Inni lubią stare baby.
My zaś gospodynie.
A kto lubi jarmuż.
My lubimy placki.
Inni lubią stare baby.
My zaś osiemnastki.
Inni lubią stare baby.
My zaś osiemnastki.
Jakżeśmy się siekli, kobiety powiązały, za nami wiązały, a my siekli kosami, podobnie wszystko kosami. Jakżeśmy mieli śladanie, czas trochę, no i szukali tej słomki, co miała dwie porki takie żyta. No i wtedy nie wszędzie człowiek znajdzie, czasem nie jeden ma szczęście, a nie jeden nie. Że jak ma porkę, to się też łożyni. To tak znaczy, że dwóch by nie do kupy przyjdzie. No chłopak zaś znajdź też, padł, widzisz, to my łaba przyjdzie do kupy.
Ubogi ja parobeczek, nie mam szczęścia do dzieweczek.
Ubogi on parobeczek, nie ma szczęścia do dzieweczek.
Ale one go cię mają, bo za pomoc poglądają.
Ale one go cię mają, bo za pomoc poglądają.
Ale one do mnie mają, a bo za mną spoglądają.
Ale one go cię mają, bo za mną spoglądają.
Ale one do mnie mają, a bo za mną spoglądają. Ale one do mnie mają, a bo za mną spoglądają.
Spiekota letniego dnia, ciężka praca, dotkliwie dawały się żeńcom we znaki. Piosenką prowokowano więc włodarza, aby obwieścił znużonym powrót do domu.
Jak wieczór słońce zachodzi, to zaraz śpiewali.
Patrz, słońce zaszło za góreczkę ciszy, a pójdzie nas do dom tych wodarzy łysy. Traj, laj, 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 traj, laj, 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 traj, laj, 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 traj, laj, 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 laj.
Jak nas nie puścisz, to sami pójdziemy. Ciebie, łysy dziadu, do krza przywiążemy.
Traj, laj, 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 traj, laj, 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 traj, laj, 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 traj, laj, 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 laj.
Do krza olszowego, do krza dębowego będziesz dziadu stojał do dnia, do białego.
Traj, laj, 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 traj, laj, 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 laj.
Żeby
my wiedzieli, kto nas rano budzi, daliby mu ziela, żeby nie znał ludzi. Traj, laj, 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 traj, laj, 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 traj, laj, 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 traj, laj, 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 laj. Zielonej pietruszki, żeby ci nie uniósł głowy od poduszki. Traj, laj, 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 traj, laj, 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 traj, laj, 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 traj, laj, 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 laj.
No włodarz miał ludzi swoich pod swoją tam opieką. Jo. A on był prawie łysy, nie? To, a to siś tam do domu, daj tam święty spokój. On mnie doli go gracie pod pachy jada.
A dworska dziewucha bity talar dała, żeby się ze dwora najprędzej wydała. Żeby się ze dwora najprędzej wydała. Nie pomoże talar ani biało chodzić, bo taka dziewucha nic nie umie robić. Bo taka dziewucha nic nie umie robić. Krowy nie wydoi, ogona się boi. Izby nie zamiecie, warkoczka nie splecie. Izby nie zamiecie, warkoczka nie splecie.
Taki majątek był, duży obszar pola. To my czasem szli godzinę z pola, to tam szosa była za mało.
się narobili, a jak przyszliśmy do domu, dziewuszki, kupimy tam, były papierosy, śpinksy, a mieli klarnecistę na majątku. To jak klarnecista zagrajecie, no zagrają, a mota papierosy mamy, to na kupie śmieci, w tych drewniopach. Tańczyli mi na tak.
Audycja z 1973 roku. Padają głosy Anny Jachniny. Do tych audycji, do naszego archiwum powrócimy już za tydzień. Kolberg?
Lubię.
Audycję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Kolberg 2014. Promesa. Realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Kolberg?
Lubię.